8:37 to już teraz kolejna zapowiadana rozmowa. Jest z nami pułkownik Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Samoloty F-16 są już na Ukrainie, przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Proszę powiedzieć, czy to jakoś mocno może wpłynąć na sytuację na froncie? Co to zmieni?
Nie zmieni nic tak naprawdę, jeżeli chodzi o obraz całościowy wojny pod względem stricte militarnym. Natomiast w takich obszarach tych cząstkowych na pewno będzie miało wpływ, bo samoloty przede wszystkim będą w stanie wesprzeć obronę przeciwlotniczą ukraińską na pewnie obszarze tym głównym, czyli obronie stolicy ukraińskiej. Natomiast te maszyny, one będą bardziej trochę zwierzyną niż myśliwymi, bo Rosjanie będą starali się je niszczyć przede wszystkim ze względów propagandowych. Natomiast jest to mały krok w stronę budowy lotnictwa ukraińskiego, bo te samoloty się pojawią w większej liczbie. Wszystko na to wskazuje, no, ale tu mówimy o perspektywie tak naprawdę lat, jeśli chodzi o budowanie takiej zdolności powietrznej, do walki powietrznej po stronie ukraińskiej. Po pierwsze, maszyn musi być dużo, czyli kilkadziesiąt, a po drugie muszą być wsparte całym systemem, bo F-16 skonstruowano z myślą jako element systemu rozpoznania, systemu rażenia, a pojedyncze maszyny, no, one będą miały wpływ, ale niestety nie będą kluczowe.
Dzisiaj na Litwie odbywa się duża konferencja poświęcona Białorusi. Bierze w niej udział Swietłana Cichanouska, no i też dużo rozmów na temat sytuacji na granicy. I Litwa myśli o zabezpieczeniu swoich granic i my. I tutaj wracamy do tego projektu Tarcza Wschód. Rozmawialiśmy jakiś czas temu z panem pułkownikiem na antenie Radia Wnet o tym, że po pierwsze ten system za 10 miliardów złotych, bo na taką kwotę został on wyliczony, to zdecydowanie za mała kwota, że za te pieniądze nie da się wybudować całej tej wielopoziomowej obrony, bo tak można o tym mówić. Czy dzisiaj coś więcej możemy na temat tego projektu powiedzieć? Oczywiście te szczegóły są tajne, no ale mamy pewne przecieki, mamy opinie ekspertów. Jak pan ocenia to, co przez te kilka tygodni, chyba dwa miesiące zadziało się w związku z projektem Tarcza Wschód?
Znaczy, dalej szczegółów nie znamy, ale pewnie wielu nie poznamy. No, pani redaktor o tym wspomniała, że nie będziemy się chwalić szczegółami, oczywiście słusznie. Natomiast tu jedno to suma, a dwa to zakładany czas, bo ja wstępnie już mówiłem, że czas, czyli tam perspektywa 2-3 lat na realizację takiego projektu, on jest dramatycznie krótki. No i dalej widać, że to jest ciągle etap konsultacji, uzgodnień, dlatego że obszary, które trzeba uwzględnić w przypadku tak potężnego projektu, od kwestii organizacyjnych, czyli międzyministerialnych, przez nie można ignorować też samorządów lokalnych i tak dalej, po przetargi, kontrakty, szkolenie żołnierzy do obsługi systemów i tak dalej. No tu mówimy naprawdę o latach, więc tak naprawdę projekt ciągle leży na biurkach. No i to było do przewidzenia, że zanim on ruszy, to miną miesiące.
Coraz więcej ekspertów, analityków zwraca uwagę, czy może wskazuje na ryzyko, że już niezależnie od tego, kto wygra wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, to przyszły prezydent będzie próbował w jakiś sposób dogadać się z Rosją, aby no, pokazać sukces i aby pokazać, że zakończył przynajmniej jeden z konfliktów, ten w Europie Środkowo-Wschodniej, no bo mamy jeszcze Bliski Wschód i wiele tych miejsc, gdzie Ameryka jako hegemon wciąż musi pilnować porządku. Co taki scenariusz mógłby oznaczać dla Polski? Czy uważa pan w ogóle, że faktycznie Stany Zjednoczone mogłyby spróbować dojść do jakiegoś porozumienia na poziomie dyplomatycznym, gospodarczym z Rosją?
Oczywiście takie założenie trzeba przyjąć, natomiast ja jestem ostrożny, jeżeli chodzi o to, co Trump mówi, a co będzie robił, jeżeli zostanie prezydentem, bo obserwując przekazy z najbliższego otoczenia, Trumpa, gdzie jeszcze niedawno na potrzeby kampanii i określonej części elektoratu amerykańskiego słyszeliśmy o takim bardzo szybkim zakończeniu wojny, ale na przykład słyszymy też głosy, i to właśnie z najbliższego otoczenia Trumpa, gdzie mówi się na przykład, że okej, ale broń, którą dostarczamy Ukrainie, nie powinna być obarczona jakimikolwiek ograniczeniami. Chodzi to o użycie jej na terenie tej, powiedzmy, kontynentalnej Rosji. Także ten przekaz nie jest jednolity i ja osobiście nie sądzę, żeby w taki zero-jedynkowy sposób Trump i jego administracja, ta w przyszłości być może prezydencka, pozwoliły Rosji na de facto odniesienie bardziej propagandowego niż militarnego zwycięstwa, bo tu trzeba spojrzeć realnie, że Rosja nadal nie jest w stanie zrealizować swoich głównych celów, które sobie zakładała w ramach tak zwanej specjalnej operacji wojskowej. Więc tu byłbym jednak ostrożny.
A co z takimi pogłoskami, że to Niemcy mogłyby spróbować dogadać się z Rosją? Co to oznaczałoby dla Polski? Trochę też mówię o tym przy okazji ostatnich wydarzeń. W dzień po rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego pojawiła się w Polsce Manuela Schwesing. To jest polityk, skompromitowana tak naprawdę polityk niemiecka, odpowiedzialna w dużej mierze za projekt Nord Stream 2.
Znaczy, problem moim zdaniem z niemiecką polityką polega głównie na tym, że ona jest niestabilna. I kanclerz Scholz na przykład ma takie przekazy, że w ciągu miesiąca potrafi mówić dwie różne rzeczy i tu wyraźnie niemiecka administracja boryka się z takim przekazem, usiłuje działać równocześnie, zgodnie z oczekiwaniami części społeczeństwa niemieckiego, ale równocześnie chce iść zgodnie z główną polityką NATO. I naprawdę trudno określić, co Niemcy zrobią. Natomiast w chwili obecnej, jeżeli chodzi o wsparcie militarne, to ze strony Niemiec ono jest dość silne. Co prawda tych obietnic jest znacznie więcej niż działań realnych, ale nie sądzę, żeby obecnie Niemcy poszły wbrew tej głównej linii NATO, która w Waszyngtonie bardzo jasno została określona, więc myślę jednak, że na chwilę obecną nie. Aczkolwiek podkreślam naprawdę, że w przypadku Niemiec trudno mieć pewność.
To jeszcze na moment spójrzmy na sam front. Można powiedzieć, że ta inicjatywa strategiczna chyba jest po stronie Rosji. Proszę powiedzieć, jak możemy określić sytuację Ukrainy dzisiaj i czy istnieje jakakolwiek szansa, że jeszcze w tym roku dojdzie do jakiegoś odwrócenia tej dynamiki, do jakiegoś przełomu?
To znaczy, tak jak powiedziałem, że pomimo, że Rosja jest nadal bardzo daleka, jeśli chodzi o realizację głównych celów, czyli wasalizację de facto Ukrainy, to przewaga strategiczna Rosji jest nadal całkowita i zdolności armii ukraińskiej do poważniejszych działań kontrofensywnych w tym roku moim zdaniem są znikome, co nie wyklucza być może jakichś operacji, które będą miały angażować siły rosyjskie na innych kierunkach, czyli coś w stylu takich uderzeń, jak Rosja uderzyła od północy na Charków i być może Ukraińcy będą zdolni wykonać ograniczonymi siłami taki ruch, ale głównie po to, żeby odciążyć główne kierunki frontu, a one są w tej chwili w Donbasie, i tam Rosjanie posuwają naprzód się, tak? Obecnie takim punktem krytycznym jest miejscowość Pokrowsk. I tam na kilku kierunkach Rosjanie bardzo powoli, przy olbrzymich, naprawdę olbrzymich stratach, to są największe straty od początku wojny, ale krok po kroku posuwają się do przodu. I myślę, że to jeszcze jakiś czas będzie trwało.
Bo to może trwać, bo Rosja ma jeszcze duże zasoby, przede wszystkim jeżeli chodzi o kapitał ludzki, a z drugiej strony mamy Ukrainę. Jak teraz rozmawiamy, to przypominam sobie też część komentatorów wojskowych, którzy tutaj u nas na antenie Radia Wnet wspominali na przykład, czy to przy okazji nie wiem, marszu Prigożyna na Moskwę, czy przy okazji zmiany w kierownictwie Sił Zbrojnych Ukrainy, że jeżeli nie dojdzie do pewnego przełomu, to 2025 rok, czyli już za chwilkę tak naprawdę, będzie oznaczał zwycięstwo Rosji. Jak pan to ocenia?
Znaczy się zwycięstwo. No, zwycięstwo to jest w wojnie, to jest realizacja celów geopolitycznych, a celem Rosji była zmiana ukraińskiego rządu, było odsunięcie NATO od swoich granic. No, a na razie nic nie wskazuje na to, żeby rząd w Kijowie zmienił się. A co do odsunięcia NATO od granic, no to na razie, mówiąc kolokwialnie, Rosja zafundowała sobie ponad 1000 kilometrów dodatkowej granicy w NATO, więc tu jak gdyby to jest jak dotąd porażka. Natomiast pod względem stricte militarnym, no to niestety, ale istnieje ryzyko, że Rosja w przypadku zamrożenia konfliktu, a ja myślę, że będzie to koniec tego roku, ewentualnie przyszły rok, no to znaczna część Ukrainy może się znaleźć pod okupacją.
To jeszcze na zakończenie spójrzmy w kierunku Afryki. No, skoro wspomniałam o Prigożynie, dużo mówiliśmy o tych wpływach rosyjskich na Czarnym Lądzie, o tym, jak to jest niebezpieczne i też dlaczego Unia Europejska gdzieś nie spogląda bardziej w tamtym kierunku, bo na przykład to też było związane z wycofaniem się francuskich żołnierzy z pewnych przyczółków afrykańskich. No i mamy wiadomość nową. Rząd Mali ogłosił natychmiastowe zerwanie stosunków dyplomatycznych z Ukrainą. Wystarczył jeden telefon z Rosji. Jakby pan ocenił te wpływy rosyjskie na Czarnym Lądzie? No, też możemy to spojrzeć na to w kontekście tych sił wojskowych czy dostarczania broni.
No, ja w ten jeden telefon to tak nie do końca wierzę. Natomiast Rosjanie no nie bez powodu od 2 lat, tak naprawdę wcześniej już, bo Wagnerowcy w Afryce byli znacznie wcześniej, ale prawie od początku konfliktu Rosja buduje albo zwiększa swój wpływ na to, co się dzieje, między innymi właśnie Mali. Z całą pewnością porażką dyplomacji europejskiej, a w zasadzie francuskiej, była konieczność wycofania swojego kontyngentu. Natomiast zerwanie tych stosunków no pokazuje, że tam ku zaskoczeniu trochę Ukraina się zaangażowała, wspierając Tuaregów walczących. Natomiast to jest obszar, który powinien być jak gdyby szczególnie obserwowany przez państwa zachodnie. I to, że my niewiele wiemy, to nie znaczy, że tam pewna gra się nie odbywa, bo wszystko wskazuje, że się na to odbywa. Ja nie wierzę, że Ukraińcy działają tam zupełnie samodzielnie, że nie mają na przykład wsparcia służb francuskich, bo wycofanie sił wojskowych to jedno, ale pozostawienie pewnych zdolności to drugie. I sądzę, że tutaj między innymi Francuzi wykorzystują chęć angażowania się strony ukraińskiej właśnie po to, żeby osłabiać rosyjskie wpływy. Natomiast jest to obszar, który w przyszłości może stać się jednym z krytycznych, jeśli chodzi o światowe bezpieczeństwo.
I na pewno też w kierunku Afryki będziemy spoglądać. Pułkownik Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej był gościem Poranka w Net. Dziękuję za komentarz.
Dziękuję.